Witamy w specjalnym podcaście TOK FM i Polityki Insight. Raport o mieście, w którym przybliżamy bolączki i horyzonty polskich miast.
Naświetlamy kuluary lokalnej polityki, na co dzień wolne od błysku fleszy i tłumaczymy, kto ma najsilniejsze karty na ostatniej prostej przed wyborami samorządowymi.
Przemierzamy aleje i ulice, by trafić do aktywistów i ekspertów, którzy patrzą na swoje miasta szerzej albo po prostu inaczej.
Joanna Sawicka, Polityka Insight
i Małgorzata Waszkiewicz, TOK FM. Zapraszamy na wrocławski raport o mieście. Joanno, witam Cię na wrocławskim rynku, jedynym z największych rynków w Europie, dla mnie najpiękniejszym na świecie.
Dzień dobry.
Siedzimy naprzeciwko średniowiecznego starego ratusza. W jego podziemiach znajduje się najstarsza karczma w kraju, piwnica Świdnicka, która powstała, zobacz, tam jest tabliczka, w 1273 roku. I wyobraź sobie teraz, że gościli tutaj Chopin, Słowacki i Goethe. Patrzymy też na pomnik Aleksandra Fredry, który został tutaj przeniesiony z Lwowa. Obok jest nowy ratusz. Spójrz, tam na pierwszym piętrze swój gabinet ma prezydent miasta, a piętro wyżej jest sala sesyjna, w której obradują co miesiąc radni miejscy. To wieża ratuszowa. Wrocław ma też swoje sukiennice, a wokół rynku jest ponad 60 urokliwych, kolorowych kamieniczek. Ale to miasto to nie tylko rynek. Wrocław nazywany jest miastem 100 mostów, ale muszę Ci powiedzieć, że w rzeczywistości jest ich tu znacznie, znacznie więcej. Mamy też magiczny Ostrów Tumski, Hale Stulecia, przepiękny uniwersytet i nieoczywiste zaułki. Zapraszam Cię na rozmowy o moim mieście i ostrzegam, masz do czynienia z lokalną patriotką, dlatego tak bardzo zależy mi na tym, żeby to miasto było dobrze prowadzone i dobrze zarządzane.
Chciałam się spytać, za co wrocławianie kochają Wrocław?
Dobrze trafiłaś. No, to jest bardzo atrakcyjne miasto pod wieloma względami. Tu się po prostu dobrze żyje. Duch tego miasta jest otwarty i wielokulturowy. To miasto przez stulecia tworzyli przecież Niemcy, Czesi i Polacy. Niemcy byli tutaj najdłużej, ale po wojnie wszyscy tu byli nowi. To też stworzyło wyjątkowy i unikatowy klimat tego miasta. Tu każdy skądś przyjechał. Przywiózł swoją kuchnię, swoją kulturę, swój język. I tu, jak mawiał profesor Jan Miodek, z którym miałam zajęcia na pierwszym roku polonistyki, ten tygiel sprawił, że wykształcił się tutaj najczystszy język polski. Bez lokalnych naleciałości i bez gwary. Wszyscy starali się mówić poprawnie, dlatego to właśnie wrocławianie posługują się najbardziej szlachetną formą naszego języka. Zapytałaś, Joanno, dlaczego wrocławianie kochają to miasto? My mamy tu komfort. Mamy dostęp do dobrych szkół, uczelni, wysokospecjalistycznych, szpitali, ale tak jak w każdym mieście zawsze jest coś do zrobienia. Wrocław powinien poprawić jeszcze komunikację zbiorową, zmniejszyć korki w mieście, bo są dni, że naprawdę trudno przejechać przez miasto. Nieustannie trzeba pracować nad poprawą jakości powietrza. Młoda para chyba wychodzi z ratusza. A na koniec opowiem Ci jeszcze historię. Przyjechał do mnie kolega, notabene z Warszawy.
Sceptycznie nastawiony i mówi: Jezu, nie możesz tak opowiadać o tym swoim mieście, że ono jest takie cudowne i wspaniałe. Więc go przeprowadziłam przez najciekawsze części miasta, przez uliczki, zakamarki, bulwary nadodrzańskie. I usiedliśmy na koniec dnia, już wieczorem, na Wyspie Słodowej. Widzieliśmy przepięknie podświetlony Uniwersytet Wrocławski i on tak powiedział: Wiesz co, wy tu macie europejsko. I tak, miał rację. My tu mamy europejsko.
I masz rację, że to miasto przyciąga. Przyciąga ludzi, rozwija się. Po wojnie z całego kraju, ale też z zagranicy przyjechało to mnóstwo nowych obywateli. W ostatnim czasie przyjechało też bardzo dużo Ukraińców. Mieszkańców jest coraz więcej. Do tematu Ukraińców jeszcze wrócimy, będziemy o tym mówić osobno, bo to po Warszawie jest miasto, w którym żyje najwięcej Ukraińców obecnie. I w ostatnich miesiącach, czy w ostatnich latach Wrocław nawet wyprzedził Łódź pod względem liczby mieszkańców. Natomiast przyjechałam tutaj pociągiem, szłam piechotą na rynek, nie widać za bardzo tej kampanii samorządowej. To znaczy, pojedyncze plakaty są, być może nawet jest ich trochę więcej niż w Warszawie, bo w Warszawie kompletnie w tym momencie nie widać kampanii samorządowej. Wrocław charakteryzował się do niedawna tym, że był takim politycznym grajdołkiem, że tu się działo bardzo wiele politycznych, ważnych wydarzeń, że stąd pochodzili bardzo ważni ogólnopolsko politycy. To się chyba teraz trochę zmieniło. Trochę innego formatu jest prezydent Jacek Sutryk niż wcześniejsi Rafał Dudkiewicz i Bogdan Zdrojewski. Trochę jest mniej posłów, którzy są tak mocno zaangażowani w sprawy kraju. I też te wybory samorządowe wyglądają, jakby tutaj nie miało się wiele politycznie wydarzyć.
No, muszę ci powiedzieć, że zawodowo obserwuję to miasto okiem reporterki od 25 lat. Widziałam już wiele kampanii wyborczych, ale takie jak ta samorządowa to jeszcze nie. Ona była bardzo długo zamrożona. Wszyscy czekali w napięciu, co zrobi Donald Tusk i kogo poprze Platforma Obywatelska. Jacek Sutryk przez 5 lat rządził razem z Koalicją Obywatelską i Lewicą, ale między ludźmi prezydenta a Platformą nie było przyjaźni. To było raczej chłodne małżeństwo z rozsądku. Dlatego już od dawna, a na pewno od wyborów parlamentarnych, mówiło się, że w wyborach samorządowych naprzeciw Jacka Sutryka stanie Michał Jaros. Koalicja Obywatelska nie zdecydowała się jednak wystawić swojego kandydata, choć Michał Jaros, szef dolnośląskich struktur partii, od wielu tygodni deklarował gotowość. Donald Tusk nie zgodził się na jego start i Jaros nie został zgłoszony jako kandydat Koalicji Obywatelskiej. Potem Donald Tusk poparł Jacka Sutryka. Jakby tego było mało, część kandydatów z list Koalicji Obywatelskiej nie popiera Jacka Sutryka. To między innymi niektórzy przedstawiciele Wrocławskiego Forum Osiedlowego i Nowoczesnej. I tak, każdy słysząc tę opowieść może czuć się zagubiony. To taki polityczny potworek. Choć fakt, że Platforma Obywatelska przez 5 lat nie przygotowała sobie tutaj gruntu i mocnego kandydata, zasługuje na odnotowanie.
Tak, to jest zaskakująca sytuacja, w której w trzecim największym mieście w Polsce, w mieście bardzo ważnym dla Platformy od lat, stolicy bardzo ważnego dla Platformy województwa, Platforma nie ma kandydata na prezydenta.
Wrocław przez wiele lat był bastionem Platformy Obywatelskiej. Tu był Grzegorz Schetyna, tu był Jacek Protasiewicz, tu był Bogdan Zdrojewski. Tu naprawdę działo się bardzo, bardzo wiele. Ale też ten nasz region był takim papierkiem lakmusowym w momencie, gdy Platforma zaczęła się sypać, zaczęła się dzielić. Były takie słynne wybory władz regionu w 2013 roku w Karpaczu, kiedy o władzę w regionie starał się oczywiście Grzegorz Schetyna i niespodziewanie tę władzę przejął Jacek Protasiewicz. I to był początek takiego podziału w Platformie, który doprowadził właściwie do tego, że Platforma w kraju również straciła władzę.
I straciła władzę w regionie w 2018 roku. Po wyborach samorządowych władzę w Sejmiku Dolnośląskim przejął PiS razem z bezpartyjnymi samorządowcami.
Tak, ten bastion wtedy runął już tak ostatecznie. Prawo i Sprawiedliwość przez 5 lat rządziła w regionie właśnie, tak jak powiedziałaś, z bezpartyjnymi samorządowcami. Dolny Śląsk też jest taką kolebką bezpartyjnych samorządowców. Oni tu powstali. Stworzył ich Robert Raczyński, prezydent Lubina. On politycznie też wymyślił Pawła Kukiza. To za jego sprawą w 2015 roku Paweł Kukiz dostał 20% w wyborach na prezydenta Rzeczpospolitej. Ale na przykład Rafał Dudkiewicz też z nimi romansował wcześniej, zanim bezpartyjni zbratali się z Prawem i Sprawiedliwością, bo rzeczywiście przytulili się do tych, którzy te władze zdobyli, a zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj wtedy ten region dla Prawa i Sprawiedliwości też stał się bardzo mocnym regionem. Tutaj przecież z Dolnego Śląska jest i Michał Dworczyk, i Elżbieta Witek, no i Mateusz Morawiecki oczywiście z Wrocławia pochodzi i Anna Zalewska, więc coś jest w tym Dolnym Śląsku. Tak, to jest mocny region, choć różnie się to układa.
I nikt z tych prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości również nie zdecydował się na start w wyborach na prezydenta Wrocławia. PiS będzie reprezentowany przez Łukasza Kasztelowicza, który wcześniej był prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Polityk z bardzo słabą rozpoznawalnością lokalnie, nie mogący liczyć na dobry wynik. Jego chyba głównym hasłem jest to, że prowadzi darmową komunikację miejską, ale poza tym niespecjalnie się tutaj wyróżnia.
Och, jakie było nasze zaskoczenie, jak usłyszeliśmy, gdy padło to nazwisko. Naprawdę, nikt tego nie obstawiał, absolutnie nikt. Trochę Prawo i Sprawiedliwość też oddało to miasto, ale oni tutaj nigdy nie wygrali.
Tak, ale przynajmniej zdarzało im się wchodzić do drugiej tury albo walczyć o tę drugą turę. A tutaj pan Kasztelowicz raczej nie będzie tym kandydatem, który mógłby wejść do drugiej tury, jeżeli oczywiście taka będzie mieć miejsce. Myślę, że największe szanse na to, żeby do ewentualnej drugiej tury wejść, ma kandydatka Polski 2050, pani Izabela Bodnar, posłanka, która wywodzi się trochę z biznesu, a trochę jest taką działaczką społeczną, która się uaktywniła na początku wojny w Ukrainie.
Tak naprawdę Izabela Bodnar zaistniała politycznie.
O, widzę, że tu pani się do nas przysiada na ławeczkę. Zapraszamy.
Przeszkadzamy?
Nie, proszę bardzo. No, wrocławski rynek jest dla wszystkich. My tu sobie będziemy po prostu rozmawiać. Izabela Bodnar zaistniała politycznie dopiero przed wyborami do parlamentu jesienią 2023 roku. Wcześniej w tym mieście właściwie niewielu z nas słyszało o niej jako o polityczce. Natomiast rzeczywiście jest jedyną kobietą w stawce. Dużo mówi o infrastrukturze, o transporcie publicznym, o zakorkowanym mieście, o parkingach. Ale wrocławianie nie wiedzą raczej, jaki ma pomysł na miasto.
Tak, ona, jak rozumiem, też może liczyć na to, że Polska 2050 miała stosunkowo wysokie poparcie w mieście w wyborach parlamentarnych i spora część tych wyborców poprze kandydatkę tej partii po prostu dlatego, że ona ją reprezentuje.
Te wybory samorządowe będą pierwszym sprawdzianem dla Polski 2050 i wtedy zobaczymy, jakie być może jest realne poparcie tej partii. Pytanie, jak wypadną teraz w wyborach samorządowych.
To tak, ten sprawdzian będzie trudny i nieoczywisty, bo Polska 2050 ma taką bardzo dziwną i zagmatwaną strategię na te wybory, bo do sejmików startuje razem z konserwatywnym PSL-em, a w miastach niektórych startuje samodzielnie, tak jak tutaj we Wrocławiu, a w wielu miastach tworzy koalicję z ruchami miejskimi albo z partiami lewicowymi, w tym z partią Razem.
Przepraszam bardzo, a kim ta pani Bodnar jest z zawodu?
Ona pracowała w banku.
Nieznana zupełnie. Jedynie co łączy ją właśnie z panem Bodnarem, ministrem, ale to zupełnie przypadkowa.
Zbieżność nazwisk.
Tak, no nieznana. Za mało znana.
Pani koło nas usiadła i właśnie sobie...
Nie, no bo tak właśnie.
Porozmawiałyśmy o jednej z kandydatek.
Chciałam się zapytać, jakim prezydentem jest Jacek Sutryk? To znaczy, na czym mu zależy w tej jego prezydenturze? Na co on stawiał? W co inwestował? Oraz jakie są jego słabości? Jakie słabości będą mu wypominać kontrkandydaci?
Jacek Sutryk szedł do wyborów w 2018 roku pod hasłem Bliżej ludzi. Obiecywał rozwój osiedli, obiecywał, że stworzy centra aktywności lokalnej, że polepszy poziom życia we Wrocławiu, żeby wrocławianie mieli dostępne miejsca w żłobkach, w przedszkolach i szkołach, żeby mieli sprawniejszą komunikację miejską, więcej parków i ogrodów. W czasie tej kadencji powstały dwie nowe linie tramwajowe. Naprawione zostały niektóre torowiska, wyremontowane szkoły, podwórka, powstały nowe zieleńce i parki. Ale kontrkandydaci zarzucają Jackowi Sutrykowi, że kontynuuje inwestycje zaprojektowane i zapoczątkowane przez jego poprzednika, Rafała Dudkiewicza. Zarzucają mu, że nie inwestuje w duże projekty. Tak jak kiedyś Wrocław starał się m.in. o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, o tytuł Europejskiej Zielonej Stolicy. Przed Euro 2012 we Wrocławiu powstało wiele ważnych dla miasta inwestycji. Rafał Dudkiewicz był momentami krytykowany za tę gigantyczną wizję miasta. Dziś jest przez wielu wrocławian doceniany za to, że wiedział, jak to miasto ma wyglądać za 10, 20 czy 30 lat. Przeciwnicy Jacka Sutryka uważają, że obecny prezydent tej wizji nie ma.
On chyba postawił na taki mały rozwój, na takie drobne wzmacnianie jakości życia i na dialog z obywatelami, który w pierwszych latach tej kadencji jakoś tam się toczył. Był taki słynny panel obywatelski w 2020 roku i ileś obietnic tam zostało przedstawionych. Kłopot chyba jest taki, że ten dialog się skończył, czy też zdecydowanie gorzej wygląda to na koniec kadencji. Jednym z zarzutów, który się stawia wobec Jacka Sutryka, jest to, że on właśnie nie rozmawia z obywatelami, tylko komunikuje się z nimi przez media społecznościowe, w których robi to na swoich zasadach, blokując niechętnych mu mieszkańców, czy dopuszczając do wypowiedzi tylko niektórych.
Brak dialogu, brak rozmów, taka niechęć albo niemoc w porozumiewaniu się, w pójściu na kompromis, według oponentów Jacka Sutryka i obserwatorów tego życia politycznego, to jest rzeczywiście taki duży zarzut wobec Jacka Sutryka. A jak Wrocław widziany jest z perspektywy Warszawy.
Jako bardzo atrakcyjne, rozwijające się miasto, które przyciąga swoją architekturą, przyciąga ciekawymi wydarzeniami kulturalnymi, które oferuje, przyciąga właśnie jakością życia, ciekawymi ludźmi.
A politycznie?
A politycznie jest właśnie chyba pewnym zawodem, bo zawsze tak dużo się tam działo i tak zawsze było wiele takich wybitnych postaci, na które zwracaliśmy uwagę i które wyznaczały trendy w polskiej polityce, a teraz już tego nie ma. Wrocław był kiedyś politycznym tyglem, który nadawał ton polskiej polityce. Wszyscy patrzyli, co tu się dzieje, bo bardzo mocno wpływało to na Warszawę. Teraz już to się skończyło.
To się skończyło, ale też ja mam wrażenie, że dlatego, że ogólnopolska polityka i partie też poszły w takim kierunku, że się scentralizowały, że rzeczywiście te ośrodki lokalne mają też dużo mniej do powiedzenia niż kiedyś, 10-15 lat temu.
Tak, chyba tak jest. I rzeczywiście te wybory samorządowe, no w większości miast wynik jest przesądzony.
To ja Cię zapraszam na dalszą podróż po Wrocławiu. Przejdziemy teraz na Plac Wolności, gdzie z krytyczką teatralną i aktywistką Magdą Piekarską porozmawiamy o kulturze we Wrocławiu. Potem pójdziemy nad Odrę. Tam czekać na nas będzie Sabina Lubaczewska, wiceprezeska Fundacji Ekorozwoju, z którą porozmawiamy o tym, czy Wrocław jest gotowy na zmiany klimatyczne. A na koniec pojedziemy na Dworzec Główny, gdzie z Darią Denysenko porozmawiamy o społeczności ukraińskiej we Wrocławiu. No to idziemy.
Idziemy.
Przechodzimy przez Plac Solny. Wyobraź sobie, że tutaj przez całą dobę te kwiaciarki stoją i sprzedają kwiaty.
Poprzednio jak tutaj byłam na rynku i chyba też na Placu Solnym był gigantyczny jarmark świąteczny i rzeczywiście robiło to wielkie wrażenie.
Tak, to zjeżdżają do nas tłumy turystów i to naprawdę z całej Europy wtedy. Jesteśmy na Placu Wolności, tutaj z jednej strony Narodowe Forum Muzyki, z drugiej Opera Wrocławska. Tu obok jest jeszcze Pałac Królewski, a w nim Muzeum Miejskie Wrocławia. Jest też Muzeum Teatru, czyli takie miejsce bardzo, bardzo z kulturą związane. W oddali widać Teatr Lalek. Za nami kawałek dalej, kilkaset metrów, Teatr Polski i Teatr Kapitol. Jesteśmy w Centrum Kulturalnego Wrocławia. Z nami jest Magda Piekarska.
Dzień dobry.
Krytyczka teatralna, dziennikarka i aktywistka. I chciałyśmy dzisiaj z Tobą porozmawiać o kulturze we Wrocławiu.
Czy Wrocław jest wciąż polską stolicą kultury?
Jesteśmy w tak szczególnym miejscu, że ta stołeczność, jeśli gdziekolwiek, to tutaj właśnie powinna się objawiać. Jeżeli byśmy się rozejrzeli wokół siebie, no to większość tych architektonicznych, wysokiej klasy obiektów jest jakoś związana z kulturą, ale no wbrew przyjemnemu widokowi, ja mam wrażenie, że Wrocław tą stolicą jakiś czas temu przestał być. Na wielu polach. No ja z powodu tego, że głównie zajmuję się krytyką teatralną, to ten teatr właśnie mam na uwadze i tak jak obserwuję ogólnopolskie promieniowanie instytucji czy spektakli konkretnych teatralnych, no to powiedziałabym, że paradoksalnie, bo jest to instytucja teatralna, która ma chyba najmniejszy albo jeden z najmniejszych budżetów, dzieje się to przede wszystkim poprzez Wrocławski Teatr Pantomimy, który jest coraz mocniej obecny na takiej ogólnokrajowej scenie i poprzez Teatr Polski w Podziemiu, który powstał w reakcji na zmiany, które dotknęły Teatr Polski. Natomiast na innych polach oczywiście mamy takie bestsellery kulturalne, no nie wiem jak to nazwać inaczej, jak Nowe Horyzonty, Festiwal i samo kino, Bratislavia Cantans, Narodowe Forum Muzyki, które z pewnością przyciąga publiczność, ale mamy też całą listę instytucji dotkniętych kryzysami z różnych powodów. No, patrzymy w tym momencie na budynek Opery Wrocławskiej, która zaliczyła kilka głośnych zmian dyrekcji w ostatnim czasie i mam wrażenie, że ta przyszłość przed nią jeszcze się nie wyklarowała do końca. Nie wiemy wciąż, na czym stoimy. Oczywiście jest nowa dyrekcja, ale to jest jeszcze jakby za mało, żeby ze spokojem myśleć o przyszłości opery. Mamy za plecami nami, tak jak wspomniałaś, Małgosiu, Teatr Polski we Wrocławiu, który mam wrażenie, że jest jednym z najbardziej dotkniętych dobrą zmianą miejsc w całym kraju. No jest tam pozamiatane, mówiąc takim młodzieżowym językiem.
Dobrą zmianę wzięłaś w cudzysłów.
Oczywiście. Taka zmiana, która się pojawiła na fali zmian politycznych. We Wrocławiu ta historia nie była aż tak prosta, jak gdzie indziej, bo powiedzieć, że to Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało o przetasowaniach na stanowisku dyrektora, byłoby to troszeczkę przekłamaniem. Tam sytuacja na początku przynajmniej była nieco bardziej skomplikowana, no ale z całą pewnością minister kultury był jednym z tych rozgrywających w tej grze. No i mamy to, co mamy. No mamy teatr, który praktycznie jest jakby nieobecny kompletnie w jakichkolwiek znaczących debatach, rozmowach, zestawieniach. No, chciałabym uniknąć słowa ranking, bo ono słabo się ma do życia kulturalnego, no ale jakby, no cóż, no tutaj nie sposób go unikać, bo spektakle Teatru Polskiego po prostu kompletnie przestały się liczyć.
Musiał zejść do podziemia i stworzyć zupełnie nową instytucję, ale to jest właśnie instytucja, no co prawda już nie działająca w podziemiu.
Podziemna z nazwy.
No ale funkcjonuje.
Funkcjonuje i mam wrażenie, że takie było też chyba założenie tej instytucji na początku takiego pospolitego ruszenia artystów związanych przez lata z Teatrem Polskim we Wrocławiu, pracujących na jego markę, że to będzie takie pospolite ruszenie na czas kryzysu. Nikt oczywiście nie wiedział wówczas, ile ten kryzys potrwa. I teraz wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie, kiedy warto byłoby się zastanowić, co dalej. Ja nie wiem, nie mam gotowej odpowiedzi, bo być może wcale nie jest dobrym pomysłem, żeby artyści, którzy zostali zmuszeni do odejścia z Teatru Polskiego, teraz, nie wiem, dokonali triumfalnego powrotu. Być może Teatr Polski w tej chwili zasługuje na jakieś zupełnie nowe otwarcie i być może Wrocław stać na to, żeby mieć nie dwie, jak dotychczas, ale trzy takie pełnoprawne instytucje teatry dramatyczne, czyli Teatr Współczesny, Teatr w Podziemiu i Teatr Polski. Wrocław, mówię o mieście celowo, a nie o jakichś takich urzędniczych rejonach, które idą w poprzek tego miasta, no bo oczywiście jest tak, że część instytucji podlega zarządowi przez miejskich urzędników, część podlega nadzorowi ministra i marszałka. To jest bardzo skomplikowane, ale wydaje mi się, że powinniśmy unikać takich podziałów, kiedy rozmawiamy o kulturze miasta, bo niezależnie od tego, kto jest tym organizatorem, to tak naprawdę interes Teatru Polskiego tak samo powinien leżeć na sercu prezydentowi Wrocławia, jak i marszałkowi.
W 2016 roku Wrocław był europejską stolicą kultury. Czy utrzymuje ten status?
No ja mam wrażenie, że nie. Że Wrocław, tak jak skoncentrowałam się na teatrze, ale no mam wrażenie, że to jest szersze zjawisko. Jeżeli się na przykład liczy Wrocław na arenie takiej krajowej, bo nie mówię o międzynarodowej, chociaż może są takie punkty, kiedy wkracza na tę arenę. W świecie plastycznym, dla przykładu, no to dzieje się to znów dzięki tak zwanym podziemnym instytucjom kultury, czyli ta instytucja też powinna być brana w nawias albo w cudzysłów, bo to często nie są wcale instytucje, to są po prostu jakieś galerie, czasami działające z jakąś pomocą, wsparciem miasta, wsparciem publicznym, a czasami działające na zasadzie jakiegoś właśnie oddolnego ruchu.
Czy ta zmiana polityczna, to znaczy wybory parlamentarne, które niedawno się wydarzyły i wybory lokalne, które mamy przed sobą, są jakąś szansą? Czy to jest jakaś szansa dla wrocławskiej kultury?
Te wybory parlamentarne na pewno obudziły pewne nadzieje na zmiany w instytucjach, które w jakiś sposób są powiązane z Ministerstwem Kultury, w takich instytucjach jak na przykład Teatr Polski we Wrocławiu. No tutaj myślę, że wszyscy czekamy na jakieś takie porozumienie ministra z marszałkiem i na jakieś przyspieszenie procesu zmiany, która tam z pewnością nastąpi, ale wydaje mi się, że wszyscy widzowie świadomi, nie wiem, krytycy, obserwatorzy tego, co się wydarzyło w Teatrze Polskim, nie chcą czekać do wygaśnięcia kadencji Jana Szurmieja, ponieważ zdają sobie sprawę, że ten proces trzeba przyspieszyć, więc na to na przykład czekamy. Natomiast jeśli chodzi o wybory samorządowe, to niezależnie od ich wyniku, myślę, że takim momentem, kiedy mamy szansę na jakieś osiągnięcie pozytywnych zmian, no to jest właśnie ten okres poprzedzający wybory, kiedy mam wrażenie, że obecnej władzy z przyczyn naturalnych jakby zależy na podniesieniu notowań u różnych grup obywateli, także tych zainteresowanych kulturą i w związku z tym też jest tak, że staje się bardziej otwarta na postulaty obywateli, artystów, organizatorów, pracowników kultury.
Czyli można powiedzieć, że ta kultura jest teraz obecna w kampanii, jest ważnym wątkiem?
Przyglądam się tej kampanii trochę z dystansem, ponieważ no, jestem teraz w takim momencie życia, że przestałam wiązać swoje aktywności wyłącznie z Wrocławiem i dużo jeżdżę po Polsce, oglądając spektakle, podróżuję, też mam jakieś punkty odniesienia, możliwość porównań, jak sytuacja wygląda w innych miastach. Natomiast no, widzę chociażby po tonie i prędkości reakcji na pewne kryzysy, które się wydarzają. Ostatnim takim kryzysem jest sytuacja neonów, galerii Neony w podwórku przy ulicy Ruskiej, gdzie właściciel neonów wrocławskich, które tam zgromadzono, ogłosił, że po prostu umowa z miastem ulegnie rozwiązaniu i ta galeria na pewno nie będzie istniała w tym miejscu. Ta reakcja miasta była natychmiastowa. Oczywiście dostaliśmy w efekcie dwie zupełnie sprzeczne ze sobą wersje wydarzeń i jako obywatele mamy prawo się czuć zagubieni, nie wiemy, kto ma rację i tak dalej, ale no, mam wrażenie, że mimo wszystko jednak ten ton odpowiedzi na zarzuty różnił się od takich tonów, które słyszeliśmy często w wypowiedziach urzędników przypieranych do muru w analogicznych sytuacjach i no, pobrzmiewał pewien rodzaj buty. Tego tutaj jakoś tak mniej ten ton słyszałam w tych odpowiedziach, także mam wrażenie, że obecna władza, przedstawiciele zdają sobie sprawę jakby z wagi sytuacji, w jakiej się znaleźli i że trzeba obywateli, także tych, którzy są, umówmy się, mieszczą się w jakiejś niszy zainteresowanych kulturą. Nie jesteśmy większością, nie jesteśmy publicznością Meczy Śląska, która tutaj zdecydowanie ma większą siłę rażenia, ale z całą pewnością jest też tak, że stajemy się istotnym elementem tej kampanii.
A jaka twoim zdaniem jest recepta na to, żeby Wrocław znów był znaczącym miastem na mapie kulturalnej Polski?
Ja nie mam takiej recepty od A do Z, którą mogłabym wyrecytować teraz, ale wydaje mi się, że punktem wyjścia do takiej zmiany na lepsze musiałoby być myślenie o mieście nie w kategoriach podziałów, to jest prezydenckie, to marszałkowskie, ale o wspólnym organizmie i myślenie o strategii rozwoju kultury dla tego miasta też jako o wspólnym organizmie, bo bez tego nie jesteśmy w stanie, mam wrażenie, niczego ruszyć. Bez tego po prostu idziemy na żywioł. Brakuje mi takiej świadomości, że miasto ma jakiś pomysł na tę kulturę i że ma w tym pomyśle jakieś priorytety. Mam wrażenie, że bardziej zdecydowanie się liczy to, żeby w tych instytucjach, żeby był święty spokój, żeby nie było żadnych awantur, ale też żadnych skandali obyczajowych związanych z prezentowanymi dziełami sztuki i może można odnieść takie wrażenie, że właściwie, że może nawet lepiej, że nikt tutaj do nas nie zagląda i nas gdzieś w te światła reflektorów ogólnopolskich nie wyciąga, bo mamy dzięki temu po prostu tutaj święty spokój, mamy publiczność, która pójdzie w jednym kierunku, w drugim kierunku i tak dalej. Każdy znajdzie coś dla siebie. Natomiast w tej strategii mam wrażenie, że brakuje takiego myślenia szerszego, że poza tym widzem wrocławskim, który oczywiście może mieć upodobanie ze względu na posiadane potomstwo, pójdzie do Wrocławskiego Teatru Lalek, który jest świetny. Będzie chciał uczestniczyć w spektaklach musicalowych w Teatrze Kapitol i okej, w porządku. Ma dla siebie też przegląd piosenki aktorskiej. Myśmy się zamknęli w tym Wrocławiu. Oczywiście jeśli chodzi o kino, to jesteśmy bardziej otwarci, bo to jest zupełnie jakby inna bajka, inna rozmowa. Natomiast jeśli chodzi o inne dziedziny sztuki, to ja mam wrażenie, że myśmy się okopali gdzieś. Jesteśmy w swoim środowisku, w którym owszem wydarzają się rzeczy ważne i ciekawe, ale no po prostu przestaliśmy być ciekawi właśnie tych konfrontacji ze światem na zewnątrz. I to jest największa bolączka i z tym powinny się mierzyć nowe władze. No i z tym, żeby ponad podziałami politycznymi, organizacyjnymi, połączyć siły, żeby zbudować tę wrocławską markę kulturalną wspólnie.
Powiedziałyśmy właśnie o prowadzeniu instytucji, o festiwalach, międzynarodowym rezonansie Wrocławia, a ja chciałabym, żebyś oceniła, jaka jest oferta kulturalna tego miasta. Festiwale, koncerty wielkich gwiazd.
No, mamy tu Narodowy Forum Muzyki i z całą pewnością, jeśli chodzi o tak zwaną muzykę poważną, no to gusta wrocławskiego wrocławskiej publiczności powinny być zaspokojone. Natomiast jeśli chodzi o taką muzykę popularną, no mamy stadion, który jest areną raczej meczów niż koncertów, a szkoda, no bo właśnie temu między innymi miała służyć ta przestrzeń także. Natomiast bardzo szybko się okazało, że to jest nieopłacalne, że to się nie da, że bilety będą drogie i te koncerty, jeśli są organizowane, to się dzieje bardzo, bardzo sporadycznie. Oczywiście mamy jakieś życie muzyczne, które się toczy we Wrocławiu, ale toczy się na mniejszą skalę. To są koncerty obliczone na mniejsze publiczności, w kameralnych miejscach. To jest też alternatywna scena, która gdzieś tam żyje, pewnie też się zmaga z wieloma problemami. Natomiast tych highlightów takich brakuje. Jeśli chodzi o kino, no tutaj mamy sytuację zdecydowanie lepszą. Mamy dwa arthouse'y wielosalowe, co jest jakimś przepychem niezwykłym, jak na takie miasto jak Wrocław. Myślę, że z całą pewnością tak jest, że większe miasta od Wrocławia nie mogą sobie na to pozwolić. Więc mamy to, mamy w czym wybierać, mamy festiwale, natomiast nie da się ukryć, że kino po pandemii jako takie zmaga się z odpływem publiczności w stronę platform streamingowych, które są dostępne na wyciągnięcie ręki, nie trzeba wychodzić z domu. Mam wrażenie, że ten kryzys wciąż trwa. On oczywiście trochę cofa się w trakcie festiwali, ale no tutaj powiedzmy, że oferta jest satysfakcjonująca.
Ja zawsze powtarzam, że najbardziej lubię to miasto, jak trwają Nowe Horyzonty, tak, festiwal.
Tak, bo to rzeczywiście jest rzadki fenomen i to jest tak, że można odnieść wrażenie, zwłaszcza poruszając się w obszarze dzielnicy Czterech Świątyń, że ten festiwal opanował całe miasto. To znaczy, no jest to naprawdę coś fascynującego, że ludzie mają potrzebę jakby identyfikowania się z tym świętem, że, nie wiem, no noszą koszulki, torby, zawieszki, są rozpoznawalni, że to rzeczywiście jest tak, że w trakcie festiwalu w kawiarniach okolicznych i knajpach toczą się dyskusje o filmach, w których można naprawdę wejść i zacząć uczestniczyć, nie wiem, stojąc w kolejce po kawę, ale to rzeczywiście tak jest i byłoby cudownie, gdyby takich okazji obejmujących inne dziedziny sztuki także było więcej po prostu w przestrzeni miasta.
Rozumiem, że to jest zadanie dla przyszłego prezydenta lub prezydentki Wrocławia i jego dyrektora Wydziału Kultury.
Tak, żeby ktoś, kto przyjeżdża do Wrocławia, miał takie poczucie, że to miasto rzeczywiście oddycha kulturą.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Biegniemy dalej nad Odrę.
Biegnijcie dalej.
Pełna wersja podcastu Raport o Mieście dostępna jest dla subskrybentów Tok FM Premium na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM oraz na Apple Podcasts. Tok FM i Polityka Insight zapraszają na debatę z kandydatami na prezydenta Wrocławia. Słuchaj w czwartek o 18.30 w Tok FM. Przyjdź i zadaj pytanie. Debata odbędzie się w Concordia Design Wrocław na Wyspie Słodowej 7. Pytanie możesz też przesłać na adres debata@tok.fm. Podcast z zapisem debaty będzie do odsłuchania na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM. A w kolejnym odcinku podcastu zapraszamy do Warszawy.